Mówi się, że bliźnięta już w brzuchu matki nawiązują ze sobą jakąś tajemniczą, nierozerwalną więź. Nie bez powodu termin bliźniaczego płomienia opisuje relacje, w których pozornie dwie nieznane sobie osoby łączy jakaś przedziwna i mistyczna nić porozumienia. Bo bliźniacza miłość jest czymś, co trudno tutaj zdefiniować. To jak jedna dusza w dwóch ciałach. Oczywiście mówiąc nieco poetycko. Ale tutaj nie rozmawiamy o twórczości literackiej i ezoteryce. Tutaj wiemy, że życie nie zawsze wygląda pięknie, a jeśli istnieje bliźniacza miłość, to po drugiej stronie musi stać jej przeciwieństwo. A skoro bliźniacza miłość jest tak silna, to jak niszczącym uczuciem musi być bliźniacza nienawiść?
Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału.
Rodzina państwa Richard mieszkała we Fresno w stanie Kalifornia. Ich sześciopokojowy dom stał przy Harvey Avenue 4721. W tle zamieszczam Wam, jak ulica wygląda w czasach obecnych, oraz jak wyglądał dom zamieszkany przez rodzinę w roku 1950, czyli w momencie, w którym rozgrywa się nasza historia. Jak widzicie, trochę się przez te lata w wyglądzie domu zmieniło. W zasadzie to chyba jedynie podjazd wygląda podobnie. Jednak czy wówczas, czy obecnie, to wciąż było to takie standardowe osiedle małych domków mieszkalnych, bardzo charakterystycznych dla kultury amerykańskiej. Richardowie przeprowadzili się do Fresno w 1945 roku. Powody przeprowadzki nie są tutaj znane. Przed zmianą miejsca zamieszkania rodzina mieszkała w Long Beach, również w stanie Kalifornia. Ale pomimo tego samego stanu, to miasta leżą od siebie w dość sporym oddaleniu, bowiem ta odległość pomiędzy Long Beach a Fresno wynosi ponad 400 km. Rodzinę tworzył 39-letni Edgar Victor Richard z zawodu sprzedawca materiałów i akcesoriów hydraulicznych, o 2 lata młodszy od męża Mary Elizabeth oraz ich dzieci. Tymi dziećmi były 17-letnia Betty Ann, 16-letni Edgar Richard Jr., 14-letnie bliźniaczki Alice i Sally, 13-letni Robert oraz 3 córki – Eva, Mary Teresa oraz Susan Jane. Ale te 3 ostatnie dziewczęta nie mieszkały już w domu rodzinnym. Nie wiem, czy założyły własne rodziny, czy też wyprowadziły się na studia, ale nie jest to w żadnym stopniu istotne. Mary urodziła jeszcze jedno dziecko, synka Ernesta, jednak niestety chłopiec zmarł 2 tygodnie po tym, jak przyszedł na świat. Rodzina Richardów była więc rodziną wielodzietną i raczej żyjącą według standardów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych w latach 40. i 50. Czyli głowa rodziny zarabiała na dom, a żona zajmowała się całą resztą. Czyli dbała o porządek, wychowywała dzieci i pichciła ciepłe obiadki, co by zawsze mąż miał ciepły posiłek na stole. Ale nie będziemy za bardzo zagłębiać się w strukturę rodzinną państwa Richard, chociaż zapewne rzuciłoby to nam wiele światła na relacje rodzinne. Jednak przyznam szczerze, że chociaż dzisiejsza sprawa rozgrzewała złaknione sensacji społeczeństwo amerykańskie, to sama przeszłość i takie ogólnie przyjęte funkcjonowanie rodziny nie zostało jakoś dogłębnie prześwietlone. Wiemy tylko tyle, że była to rodzina naprawdę bardzo głęboko wierząca. My skupimy się głównie na 2 najważniejszych dla nas postaciach, czyli bliźniaczkach, Alice i Sally. Alice i Sally przełamywały takie przekonania o stereotypowych bliźniaczkach. Bo chociaż rzeczywiście były bliźniaczkami jednojajowymi i ich wygląd był bardzo podobny, może nie był takim lustrzanym odbiciem, jednak było widać, że dziewczęta są ze sobą bardzo blisko spokrewnione, to już charakterem ogromnie się różniły. Musimy pamiętać, że opieram się tutaj na wspomnieniach osób, które miały jakąś większą lub mniejszą styczność z dziewczynkami, więc ten obraz dziewcząt może być nieco zakrzywiony, zakłamany lub podkoloryzowany. Wiadomo, że każdy daną osobę odbiera subiektywnie, a i późniejsze wypadki wpływają na nasz osąd i nieco łagodzą lub wręcz odwrotnie demonizują obraz naszego znajomego lub znajomej. Wiecie, to jak z tym takim stereotypowym Mietkiem, który sobie żyje i ma się dobrze i wtedy też wszyscy psioczą, że to jest pijak, łachudra i w dodatku Lovella zadycha. No ale jak okrutny los sprawi, że Mietek zakończy swoje życie pod kołami rozpędzonego auta, to nagle już w opinii wszystkich, no to może Mietek nie był taki święty, ale zawsze się wszystkim kłaniał, dzień dobry na klatce mówił, a jak trzeba było, to i pralkę pomógł wnieść na czwarte piętro. Tutaj historia mogła być bardzo podobna. Zwłaszcza, że sami rodzice bliźniaczek raczej niechętnie się o nich wypowiadali. Znaczy, może coś tam mówili, ale nie chcieli zagłębiać się w szczegóły, chcieli zostawić to wszystko za sobą i skupiać się na teraźniejszości. Więc nie możemy tutaj liczyć na informacje z takiego najpewniejszego źródła. Uprzedzam więc, że chociaż dysponuję wystarczającą ilością danych na temat Alice i Sally, na tyle wystarczającą, żeby zaprezentować Wam cechy charakterystyczne obu nastolatek, to jednak musimy brać tutaj poprawkę na to, że nie wszystko, co Wam powiem, może być taką stuprocentową prawdą. Co się tyczy wyglądu dziewczynek, to też nie do końca było tak, że niczym się one nie wyróżniały. Zamieszczam Wam fotografię ich obu, więc myślę, że będziecie mogli wyrobić sobie własną opinię. Jednak dotarłam tutaj do głosów, które twierdziły, że dziewczynki miały kilka cech fizycznych, które je od siebie odróżniały. Dodatkowo, każda z nich miała zupełnie inny charakter. A co za tym idzie? Inne podejście do podkreślania swojej urody. Tutaj prym wiodła Alice, która wiedziała, co zrobić, żeby dobrze wyglądać. Podobno zawsze nosiła przy sobie szminkę i była taką małą damą. A jej siostra, no cóż, dla niej sprawa wyglądu była raczej drugorzędna. Ale to też wypłynie nam zaraz, kiedy przybliżę Wam tutaj osobowości obu dziewczynek. Zaczniemy sobie od Sally, którą ojciec opisał jako zawsze uśmiechniętą, dobrą i zabawną dziewczynkę. I rzeczywiście, opierając się tutaj na zeznaniach sąsiadów czy też dzieci, które chodziły z Sally do szkoły, to faktycznie była to radosna, beztroska, nieco lekkomyślna dziewczynka. Widać było, że pomimo 14 lat, to duchem nadal jest jeszcze dzieckiem. Można powiedzieć, że była w gorącej wodzie kąpana i wszędzie jej było pełno. Miało to swoich zwolenników, jak i przeciwników, no bo umówmy się, ale nie każdy lubi takie głośne i zaznaczające swoją obecność osoby. Tutaj dochodzimy też do takiej kwestii spornej, bowiem niektóre źródła twierdzą, że Sally, ze względu na ten swój taki głośny i dominujący charakter, była tą bardziej popularną siostrą. No bo doskonale potrafiła zaznaczyć swoją obecność i wyróżniała się na tle pozostałych. Inna grupa osób, w tym brat dziewczynek, 16-letni Edgar Victor Jr., uważała, że było zupełnie odwrotnie. Sally miała więcej przeciwników niż zwolenników. Rówieśnicy nie pałali do niej sympatią właśnie przez jej sposób bycia, a to Alice była tą bardziej popularną i lubianą siostrą. Edgar Junior stwierdził nawet, że na tym polu często dochodziło do sprzeczek pomiędzy siostrami. Sally miała zazdrościć Alice urody, bo pomimo tego uderzającego podobieństwa, to właśnie Alice uważana była za tą ładniejszą bliźniaczkę. Z drugiej strony Alice dogryzała siostrze i wytykała jej hałaśliwą naturę, która miała tutaj odstraszać innych. Skutek często był taki, że Alice była zapraszana na różne imprezy organizowane przez wspólnych znajomych, wiecie, jakieś takie urodziny czy inne piżama party, natomiast Sally takiego zaproszenia nie otrzymywała. Ale ponieważ dziewczyny były bliźniaczkami, to też jeśli Sally gdzieś nie szła, to i Alice też nie mogła iść. Nie wiem do końca dlaczego, podejrzewam, że mogła to być taka zasada wprowadzona przez ich rodziców, ale to jest oczywiście tylko takie moje gdybanie. W każdym razie wspomniał o tym Edgar Junior, więc jak mniemam, do takich sytuacji musiało czasem dochodzić. A skoro Alice nie mogła chodzić po znajomych bez siostry, to jedynie państwo Richard mogło jej tego zabronić. No, chyba że wspólni znajomi dziewczynek sami dochodzili do takiego wniosku, że nie będą zapraszać Alice, bo w komplecie dostaną również Sally. A woleli uniknąć spotkania z głośną i taką wszechobecną Sally. Ale nawet jeśli tak było, to też w sumie wskazuje nam, że dziewczynki wszędzie musiały chodzić razem i to raczej nie z własnej woli. Bo wątpię, by była to taka niepisana zasada przestrzegana i ustalona przez same bliźniaczki, ponieważ według Edgara Juniora to Alice chętnie by poszła bawić się bez siostry. Nawet obwiniała Sally za to, że przez jej krzykliwą naturę ona również jest wykluczana ze spotkań z rówieśnikami. Inaczej na sprawę zapatrywała się siostra zakonna, nauczająca w szkole dziewczynek. Alice i Sally uczęszczały do San Joaquin Memorial High School, a w zasadzie to dopiero rozpoczęły naukę w liceum w zeszłym roku, bo były dopiero w pierwszej klasie. Ale w szkole spędzały naprawdę dużo czasu. A skoro spędzały w szkole dużo czasu, to ich nauczyciele również mieli swoje własne zdanie na temat dziewczynek, bazując oczywiście na swoich własnych, subiektywnych obserwacjach. I tak oto wspomniana siostra zakonna stwierdziła, że rzeczywiście to właśnie Sally była tą bardziej przebojową siostrą. Ale był to jej główny atut, a nie, jak wspomniał jej brat, wada. Bo to właśnie Sally szybciej nawiązywała przyjaźnie z uwagi na swoją otwartość i taką serdeczną naturę. Alice zdecydowanie dłużej zajmowało otworzenie się na nowo poznane osoby. Najpierw skanowała otoczenie, wyrabiała sobie opinię na temat otaczających ją osób, a dopiero później wchodziła z nimi w głębsze relacje. Choć jak już to robiła, to też nie miała jakichś takich większych problemów z rówieśnikami i była lubiana, w takim samym stopniu zresztą jak jej siostra Sally. I chociaż opinia kadry nauczycielskiej jest dla nas bardzo istotna, zwłaszcza, że są to oczywiście takie obserwacje poczynione przez osobę dorosłą, która ma inne postrzeganie rzeczywistości i dodatkowo w sprawę osobiście nie jest zaangażowana. Ale jednak też musimy tutaj pamiętać, że nauczyciele nie zawsze wiedzą o tym, jak naprawdę wyglądają relacje pomiędzy rówieśnikami. I myślę, że nie muszę się na ten temat tutaj za bardzo rozwodzić, bo wiecie o tym z własnego doświadczenia. Bo to, co na pozór wydaje się w porządku, w rzeczywistości może wyglądać zupełnie inaczej. Często uczniowie ukrywają wiele rzeczy przed nauczycielami i pokazują swoją inną stronę, tę oczywiście lepszą stronę. Ale to jest tylko taka moja dygresja, która ma wam tutaj uświadomić, że ta opinia siostry zakonnej, jeśli chodzi o relacje panujące w szkole, o relacje pomiędzy bliźniaczkami i osobami, które chodziły z nimi do klasy, mogą nie odzwierciedlać stanu faktycznego. Ale nauczycielka zauważyła jeszcze jeden, dość istotny dla sprawy fakt. I tutaj myślę, że możemy już całkowicie jej zawierzyć, bo była to obserwacja dość powszechna i ciężko było wyciągnąć inne wnioski na jej podstawie. Bo według siostry, to dziewczynki, chociaż były bliźniaczkami, to raczej nie spędzały ze sobą czasu wolnego, chociażby takiego czasu na przerwach. Każda z nich miała swoją własną grupę znajomych, z którą się trzymała. To nie był typ papużek nierozłączek, to nawet do toalety chodzą razem. Tutaj było wręcz przeciwnie. Siostry próbowały się od siebie odseparować, ale w taki normalny, zdrowy sposób. Po prostu dziewczyny miały inne zainteresowania i lubiły inne rzeczy. Nikt nie uważał, by było to jakoś szczególnie niepokojące, bo to, że dziewczynki urodziły się tego samego dnia i wyglądają bardzo podobnie, to jeszcze nie znaczyło, że muszą być nierozłączne. Ani jedna, ani druga nie emanowała jakąś większą wrogością względem siostry, to też uznano, że jest to normalne, iż dziewczęta spędzają czas oddzielnie. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałam, ich charakter był diametralnie różny. Kiedy Sally była głośną, roztrzepaną i gadającą, co jej ślina na język przyniesie, Alice określana była jako dziewczynka dobrze odnajdująca się w towarzystwie, znająca się na modzie oraz doskonale adaptująca się do otoczenia. Została nawet określona mianem sophisticated, co w moim odczuciu bardzo jest tutaj ciężko przetłumaczyć na język polski, bo też nie ma takiego określenia w naszym słowniku, które oddawałoby w pełni to, co Amerykanie mieli tutaj na myśli. No bo owszem, można powiedzieć, że Alice była dziewczynką o wyszukanym stylu, pełną finezji, ale nadal to nie do końca jest to, o co tutaj chodziło. Myślę, że możemy tutaj po prostu powiedzieć, że był to typ małej, wytwornej damy, takiej bardzo eleganckiej, ale jednocześnie subtelnej i delikatnej. Nie wiem, czy dobrze tutaj rozumiecie, co mam na myśli, bo naprawdę ciężko jest tutaj przełożyć na słowa określenie idealnie opisujące Alice. Na pewno była uważana za dziewczynkę, która zachowuje się zdecydowanie poważniej do swojego wieku. Jeśli chodziło o naukę, to obie dziewczynki uczyły się bardzo dobrze, chociaż tutaj też podobno prym wiodła Alice. To jej zdobywanie wiedzy przychodziło z większą łatwością niż Sally, chociaż żadna z sióstr nie była tutaj typem złej uczennicy. Bo zarówno Alice, jak i Sally miały jedne z najlepszych wyników w swojej klasie. Ale to, co Alice przychodziło z łatwością, Sally okupiła większym wysiłkiem. Nie oznacza to jeszcze, że Sally była głupsza czy też mniej wyedukowana. Jednak na pewno na swoim własnym przykładzie szkolnym wiecie, że są takie osoby, które zdobywają piątki, tak naprawdę zupełnie się przy tym nie ucząc, czego sama bardzo długo byłam przykładem, i takie, które muszą wręcz wykuć wszystko na blachę. Możemy powiedzieć, że Alice należała do tej pierwszej grupy, zaś jej siostra do drugiej. Ale obie miały bardzo dobre stopnie i były za swoje osiągnięcia naukowe doceniane. Co jeszcze różniło dziewczyny? Pomimo swojej głośnej natury, to Sally była uznawana za tę bardziej odpowiedzialną. Chociaż obie dziewczynki dorabiały sobie w wolnym czasie, czyli pracowały dorywczo, chociażby opiekując się dziećmi sąsiadów, to właśnie Sally była tą siostrą, która otrzymywała więcej zleceń. Co tutaj może być nieco sprzeczne, bo skoro dziewczynka była tak roztrzepana i roztargniona, to jej siostra była raczej lepszym materiałem do pomocy przy dzieciach. Ale myślę, że tutaj akurat ta otwartość i serdeczność Sally działała na jej korzyść, a nieco wyniosła i trzymająca się na dystans Alice nie wzbudzała w rodzicach aż takiej sympatii. Alice więc była traktowana jako taka pomoc awaryjna, kiedy na przykład do ogarnięcia była większa liczba dzieci, albo też dziecko było naprawdę trudne do przypilnowania. Wtedy Sally ściągała do pomocy swoją siostrę i razem sprawowały opiekę nad dziećmi. Zarobkiem dzieliły się wtedy na pół, bez względu na to, która tutaj wykonała większą pracę, co było chyba mało sprawiedliwe, ale przynajmniej nie doprowadzało do konfliktów. Ostatnia rzecz, która była charakterystyczna dla Sally, to według zaprzyjaźnionego z rodziną księdza, wielebnego Williama Watsona, dziewczynka w trakcie szczerej rozmowy z nim miała wyznać duchownemu, że w przyszłości planuje złożyć śluby i wstąpić do żeńskiego zakonu. Więc chociaż otwarcie o wierze rodziny nie pisano, to już sam fakt, iż przyjacielem rodziny był ksiądz, a Sally planowała w przyszłości przywdziać habit, może nam sugerować, iż była to rodzina głęboko wierząca. Czy ma to jakiś większy wpływ na charakterystykę dziewczynek? Chyba tylko taki, że rodzina kierowała się w życiu zasadami charakterystycznymi dla religii katolickiej. Przez to też Sally była dziewczynką, która czuła się dość mocno związana z kościołem. Chyba nawet śpiewała w scholi albo miała w planach dołączenie do scholi. Czy Alice podzielała zainteresowania siostry? Nic na ten temat nie znalazłam, ale skoro dziewczynki starały się wybierać inne kierunki, to raczej wątpię, by ciągnęło ją do scholi. Ale dziewczynka również była bardzo wierząca i w każdą niedzielę brała udział we mszy świętej. Skoro dziewczynki aż tak się od siebie różniły, to czy te różnice pomiędzy nimi doprowadzały do jakichś takich większych kłótni? Rodzina uważa, że nie do końca. Owszem, dziewczynki kłóciły się ze sobą, ale tutaj rodzice byli przekonani, że te ich kłótnie niczym nie odbiegały od sprzeczek, jakie wynikały pomiędzy resztą ich dzieci. Choć dziewczynki miały swoje własne, odrębne zdania i czasem dochodziło pomiędzy nimi do mniejszych lub większych tarć. Ale żeby od razu skakały sobie do gardeł, no to raczej nie. Może czasami miały siebie dosyć i po prostu jechały do szkoły czy też do miasta innymi samochodami. Bo przypominam tutaj raz jeszcze, że rodzina Richardów była rodziną wielodzietną i jak gdzieś wspólnie wyjeżdżali, no to nie było szans, żeby wszyscy zmieścili się w jednym samochodzie. Dlatego zawsze jeden pojazd prowadził Edgar senior, a drugi jego żona Mary. Ale czy to, że bliźniaczki chciały odpocząć od swojego towarzystwa, było czymś złym? W nieco innym tonie o konflikcie sióstr wypowiadał się ich 13-letni brat Robert. 17 marca 1950 roku Robert był świadkiem kłótni pomiędzy dziewczynkami, która na długo zapisała się w jego głowie. A przynajmniej wywarła na nim ogromne wrażenie. O co dokładnie chodziło? O zwykły drobiazg. O kłótnię, jaka na pewno nie raz wywiązała się pomiędzy rodzeństwem. Być może nawet w waszej rodzinie. Zwłaszcza jeśli jesteście dziećmi, które wychowywały się przed erą telefonów komórkowych. Bo wówczas takim najlepszym i najpowszechniejszym źródłem kontaktu był telefon stacjonarny. Nie inaczej było u Richardów. Alice i Sally, jak to typowe nastolatki, lubiły rozmawiać z przyjaciółmi przez telefon. Traf chciał, że akurat w tym samym momencie zadziałała jakaś bliźniacza synchroniczność i dziewczyny dokładnie w tym samym momencie chciały wykonać połączenie telefoniczne. A że aparat telefoniczny był tylko jeden, to też dziewczęta zaczęły się kłócić o to, która z nich skorzysta z niego jako pierwsza. Spór podobno był ogromny, chociaż to Sally dobiegła do telefonu pierwsza, więc można powiedzieć, że wygrała ten wyścig. Ale Alice nie zamierzała odpuszczać. Dziewczyny wyrywały sobie słuchawkę z rąk, krzyczały na siebie i w żaden sposób nie mogły dojść do porozumienia. W pobliżu prawdopodobnie nie było ani ojca, ani matki, bowiem próby rozdzielenia bliźniaczek podjął się ich starszy o 2 lata brat Edgar. Robert, wiadomo, też stał z boku, no ale jako ten młodszy, no to tylko przyglądał się sytuacji i nie interweniował, no bo raczej nie miał tutaj żadnej siły przebicia. Edgarowi udało się rozdzielić dziewczęta i chyba w konsekwencji i w takiej formie kary żadna z nich nie mogła z telefonu skorzystać. Albo też Alice musiała uznać pierwszeństwo siostry i odpuścić, bo tutaj wersje są dwie. Do tego momentu wszystko wyglądało niewinnie. Ot, zwykła kłótnia pomiędzy rodzeństwem, jakich wiele. Zanim jednak Alice odeszła, wykrzyczała swojej siostrze, że ta długo już nie pożyje, bo ona ją zastrzeli ze strzelby ich ojca. Roberta momentalnie zmroziło. Gdzieś podświadomie czuł, że Alice nie mówiła serio. No bo w gniewie mówi się różne rzeczy, których tak naprawdę nie planujemy urzeczywistniać. Jednak ta groźba wywarła na nim tak mocne wrażenie, że tego wieczora chłopak zakradł się do pokoju, w którym ojciec trzymał w szafie broń palną. A w zasadzie były to 2 strzelby i 2 shotguny, przynajmniej według relacji samego Roberta. Chłopak zabrał wszystko do swojego pokoju i schował pod łóżko. Tak na wszelki wypadek, gdyby Alice faktycznie planowała chwycić za broń palną. Inne wersje mówią, że zabrał jedynie karabin kaliber 22, ale nie wiem, czy rzeczywiście tak było i dlaczego chłopak miałby chować jedynie jeden karabin, zostawiając pozostałe 3 na swoim miejscu. Jeżeli dobrze tutaj pamiętam, to gdzieś mignęła mi informacja, że dzieciaki po prostu zostały przeszkolone przez ojca, jak używać tej jednej konkretnej broni, ponieważ była ona używana do polowań. Ale kiedy chciałam zweryfikować tę informację, to przyznam wam szczerze, że już nie mogłam jej odszukać. Więc daję wam znać, że coś mi na ten temat mignęło przed oczami i to faktycznie mogło zaważyć na decyzji Roberta, i też idealnie tłumaczyłoby, dlaczego akurat ten jeden karabin wydał mu się najbardziej niebezpieczny. Ale takiej 100% pewności co do tego nie mam, bo być może gdzieś ten artykuł wrzuciłam w jakieś zakamarki i później do niego już nie dotarłam. 13-latek więc bał się, że jego siostra spełni swoje groźby i sięgnie po broń. Dlatego też schował karabin pod łóżkiem. Po chwili zdał sobie jednak sprawę, że jego działanie jest przecież totalnie bez sensu. Żadna broń nie była załadowana, a on też nie widział w pokoju rodziców pudełka z nabojami. Tym samym jeśli Alice rzeczywiście wpadnie na jakiś głupi pomysł, to dziewczyna i tak nie będzie mogła użyć ani strzelby, ani shotguna. Dlatego też odniósł wszystko na miejsce i schował do szafy. Ale czy taka sytuacja faktycznie miała miejsce? Tutaj po raz kolejny nie jestem w stanie Wam tego zagwarantować, bo była to historia, która wyszła z ust samego 13-letniego Roberta. Była więc opowiedziana z jego perspektywy, ale też z drugiej strony, po co chłopak miałby tutaj kłamać. Tak więc jak widzicie, jeżeli tutaj chodzi o relacje pomiędzy bliźniaczkami, to siostry czasem się kłóciły. Momentami nawet dość ostro, no ale to wszystko było utrzymywane w granicach tak zwanej normy. No, może poza tym incydentem z groźbą śmierci, którą Alice rzuciła do siostry. Ale ostatecznie, mimo że brzmiało to groźnie, to sprawa rozeszła się po kościach, a Sally kolejnego dnia wstała z łóżka cała i zdrowa. Dlaczego więc Alice zagroziła siostrze, że ją zabije? Przecież takich rzeczy nie rzuca się od tak. Prawdopodobnie wpływ na to miała sytuacja, która miała swój początek w marcu 1950 roku. Wtedy też z Alice zaczęło dziać się coś złego. I nie chodziło tutaj o konflikt z siostrą, bo nie miał on żadnego związku z jej stanem psychicznym i fizycznym, natomiast dziewczynka zaczęła uskarżać się na uporczywe bóle głowy. Podobno były one tak silne, że nastolatka nie była w stanie skupić się ani na nauce, ani na innych, nawet najbardziej podstawowych czynnościach. Do tego doszło lunatykowanie, koszmary senne, czasem występujące nawet i kilka razy jednej nocy, oraz dziwne majaki. Alice była przemęczona, niewyspana, wręcz można powiedzieć, że wycieńczona fizycznie. Jej stan bardzo zaniepokoił rodziców, zwłaszcza te bóle głowy wydawały im się wyjątkowo niepokojące. Podejrzewali, że jest to wynik przemęczenia fizycznego. No bo skoro nastolatka od 3 tygodni ma problemy ze snem, wstaje w nocy, lunatykuje, budzi się przez koszmary senne, to też jej organizm nie może się zregenerować i porządnie wypocząć. A efektem ubocznym takiego stanu rzeczy mogła być migrena. Ale Richardowie nie zbagatelizowali dolegliwości córki. Aby pomóc 14-latce, zabrali ją do lekarza. Tam też opowiedzieli o koszmarach, o lunatykowaniu i o tych bardzo mocnych bólach głowy. Podzielili się również z lekarzem swoimi podejrzeniami, sugerując, że ten ból może być konsekwencją przemęczenia. Źródła wręcz precyzują, że państwo Richard tutaj zasugerowali, że bóle głowy są jakoś połączone ze zmęczeniem oczu. Podejrzewam więc, że dziewczynka mogła również narzekać na ból oczu, który tutaj nie został wspomniany jako objaw chorobowy, bo według Richardów był to po prostu efekt nieprzespanych nocy. Lekarz przebadał dziewczynkę, ale nie był w stanie postawić żadnej diagnozy. Fizycznie nic jej nie dolegało. Wykluczył natomiast, by migreny miały bezpośredni związek z niewyspaniem i wystąpieniem uczucia rozpierania i suchości w gałkach ocznych. Występujące więc u dziewczynki objawy nie miały żadnego podłoża w jej stanie fizycznym. Alice nie była na nic chora. Nie wiadomo, czy Richardowie szukali dalej przyczyn dolegliwości bólowych córki. Prasa o tym nie informuje. Pojawiła się jedynie krótka wzmianka, że nie siedzieli bezczynnie z założonymi rękami, poczynili jakieś kroki, by pomóc Alice, ale możemy podejrzewać, że poza tą jedną wizytą nic więcej nie zrobiono. No bo skoro lekarz wykluczył, by stan fizyczny dziewczynki był powiązany z jej dolegliwościami bólowymi, to zapewne rodzina nie wiedziała, co jeszcze może zrobić. Aby troszeczkę pomóc swojej córce i ulżyć jej w tych bólach, to kiedy Alice była naprawdę w bardzo ciężkim stanie fizycznym, kiedy miała nieprzespane noce, kiedy uskarżałaś na ten ból głowy, to rodzice pozwalali jej zostać w domu. Alice więc coraz częściej zostawała w domu i opuszczała szkołę. Pogarszający się stan dziewczynki został odnotowany również w jej placówce edukacyjnej. Rówieśnicy zauważyli, że dziewczynka jest bardziej markotna, bardziej nabulmuszona, a jej nauczyciele dostrzegli, że 14-latka, do tej pory przypominam wzorowa uczennica, zaczęła opuszczać się w nauce. I był to spadek bardzo gwałtowny. Alice, która była jedną z najlepszych uczennic w klasie, nagle z dnia na dzień przestała wykazywać chęć zdobywania wiedzy. i stopnie spadły w tak ekspresowym tempie, że dla kadry nauczycielskiej było to wręcz szokujące. Gołym okiem było widać, że z Alice dzieje się coś złego. Dziewczynka była przygaszona, łatwo było wyprowadzić ją z równowagi, a jej reakcje były przesadzone i nieadekwatne do stanu faktycznego. Prawdopodobnie to zachowanie, to rozdrażnienie, ta niechęć do przyswajania wiedzy miała bezpośredni związek ze stanem fizycznym dziewczynki. No bo czy my, kiedy jesteśmy niewyspani, kiedy wszystko nas boli, nie jesteśmy bardziej zgryźliwi? A to była 14-letnia dziewczyna, która jeszcze nie miała uregulowanego systemu nerwowego, która dopiero uczyła się jak reagować, no i przechodziła przez wiek dojrzewania. Dziś, patrząc na te doniesienia z perspektywy czasu i z perspektywy takiej osoby postronnej, możemy łatwo zauważyć, że były to sygnały ostrzegawcze, które niestety zostały nieco zbagatelizowane. Oczywiście nie do końca, no bo rodzice Alice przecież próbowali się dowiedzieć, co jest powodem jej dolegliwości, no ale jak już wiemy, za wiele się w tym temacie nie dowiedzieli. A czemu nauczyciele nie reagowali na tą, jakby nie patrzeć, dość niepokojącą zmianę w zachowaniu 14-letniej Alice Richard? Siostra Mary Paola, dokładnie ta sama, która obszernie scharakteryzowała obie siostry, tłumaczyła, że to była dziewczyna wchodząca w wiek dojrzewania. Kadra nauczycielska niejednokrotnie spotykała się już z nastolatkami, które pod wpływem burzy hormonów przechodziły przez różne fazy buntu. Takie zmiany zachowania nie były dla nich niczym szokującym. Założono po prostu, że Alice intensywnie przechodzi przez swoją przemianę z dziecka w młodą, dorosłą kobietę. 18 dzień marca 1950 roku wypadał akurat w sobotę. Był to dosłownie kolejny dzień po kłótni o telefon. Alice, która zdaje się, że znów przez kilka wcześniejszych dni nie chodziła do szkoły, w rozmowie z matką miała wyrazić obawę, czy uda jej się wrócić do szkolnej rutyny, bowiem w poniedziałek miała już wrócić do zajęć szkolnych. Bała się, czy po prostu da radę nadgonić to, co ją ominęło i czy będzie w stanie ponownie wejść w ten taki rytm codzienności szkolnej. Poprosiła również matkę, by ta przyszykowała jej na jutro parę czystych, białych rajstop, które dziewczynka planowała założyć następnego dnia, udając się do kościoła na mszę. Nie wiemy, co dokładnie dziewczyny robiły w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, bo oprócz tej wzmianki o rozmowie Alice z matką nie mamy żadnych konkretnych informacji. Sytuacja klaruje się dopiero w godzinach wieczornych. Tego wieczora Sally była umówiona ze swoją sąsiadką panią Robinson. Będę ją tutaj nazywała panią Robinson, bo niestety nie dotarłam do informacji, jak kobieta miała na imię, albo też dotarłam, ale gdzieś w tym natłoku wszystkich informacji to przeoczyłam, więc musicie mi wybaczyć. Państwa Robinson mieli dwójkę małych dzieci. 7-letnią córkę Joyce i 2 lata młodszą od siostry córkę Wandę. Tego dnia Valin Robinson, pracujący jako mechanik, miał przebywać poza domem do późnych godzin nocnych. Dlatego też jego żona, aby odciążyć się nieco w opiece nad dziećmi, poprosiła Sally o pomoc. Inna wersja zakłada, że małżeństwo Robinson wychodziło wspólnie gdzieś na jakąś randkę, ale szczerze wam przyznam, że trochę mi się to nie łączy z dalszym przebiegiem wydarzeń. Więc założę tutaj, że jednak matka dzieci była w domu, ale miała jakieś inne obowiązki. Nie był to pierwszy raz, kiedy Sally pojawiła się w domu Robinsonów. Dziewczyna systematycznie podejmowała się opieki nad Joyce i Wandą. Dzieci były z nią dobrze zapoznane, a wręcz myślę, że można powiedzieć, że zdążyły się już do niej w pewien sposób przywiązać. Pani Robinson również lubiła młodą pannę Richard. Dziewczyna zawsze była uśmiechnięta, serdeczna i miała naprawdę bardzo dobre podejście do dzieci. Być może właśnie dlatego, że sama wewnętrznie gdzieś jeszcze tym dzieckiem była. Dzięki temu miała pracę dorywczą, bo i Robinsonowie cieszyli się, że w sąsiedztwie jest ktoś, komu mogą powierzyć opiekę nad dziećmi. A i Sally dzięki temu mogła liczyć na stałe źródło dochodu. Tego dnia, a właściwie wieczora, Sally pojawiła się w domu Robinsonów o godzinie 20:45. Daleko zresztą nie miała, bo mapy tutaj pokazują, że od swojego domu przy Harvey Avenue 4721 do domu Robinsonów przy Harvey Avenue 4765 miała zaledwie minutę drogi pieszo. Bo chociaż dom dzieli ponad 40 numerów, to według map Robinsonowie mieszkali zaledwie 3 domy dalej. Nie wiem skąd taka duża rozbieżność w numerach, ale nie o zawiłości w adresach ulic miast Ameryki mamy tutaj przecież rozmawiać. I chociaż Sally nie można było nic zarzucić, to jej sąsiadka zauważyła, że dziewczyna zachowuje się jakoś dziwnie. Może wiecie, nie aż tak wyjątkowo, żeby pani Robinson była zaniepokojona, ale na pewno zachowanie było do niej niepodobne. Bo tak jak zwykle Sally rzucała się w opiekę nad dziećmi, zabawiała maluchy i szczebiotała na prawo i lewo, tak tego wieczora była zdecydowanie bardziej wycofana. Zwłaszcza kiedy koło godziny 23 u Robinsonów pojawiła się jej siostra Alice. Alice teoretycznie miała pomóc Sally. W praktyce nie do końca wiadomo, po co w ogóle udała się do Robinsonów. Swojej matce powiedziała, że idzie sprawdzić, czy u Sally wszystko w porządku i wyszła z domu o 22:30. Ale jak już wiemy, w domu sąsiadów, którzy mieszkali, przypominam, zaledwie minutę drogi pieszo od jej domu rodzinnego, pojawiła się dopiero pół godziny później. Co robiła przez ten czas, gdzie była i po co w ogóle wyszła wcześniej, to tutaj niestety nie wiadomo. Nie wiadomo też, czy ma to jakiś związek ze sprawą, czy ta rozbieżność w godzinach to po prostu czysty przypadek, no ale możliwe, że coś tam Alice przez te pół godziny robiła. I chociaż nie wiemy, dlaczego Alice pojawiła się w domu państwa Robinsonów, to też po prostu moim zdaniem mogła umówić się z siostrą, że przyjdzie do niej po kilku godzinach. Chociażby z uwagi na naprawdę bardzo późną godzinę nocną, a ten powrót do domu, nawet jeżeli dom był niedaleko, późną nocą byłby jednak dość niebezpieczny. A wiadomo, że we dwie wraca się już nieco bezpieczniej. Dane na ten temat są naprawdę różne, ale ponieważ Sally nie była jakoś wyjątkowo zdziwiona wizytą Alice, to ja myślę, że tutaj możemy założyć, że ta jej obecność w domu Robinsonów była jednak planowana. Czy miało to związek z powrotem Sally do domu, czy z opieką nad dziećmi, to jest już taka sprawa drugorzędna. Ważnym faktem jest to, że Alice w tym domu się pojawiła. Dziwne było jednak to, że Sally w dość zagadkowy sposób unikała towarzystwa Alice. Pani Robinson odnotowała, że 14-latka starała się zawsze być obok niej, wręcz jakby trzymała się jej fartucha. Była przy tym jakoś dziwnie przygaszona, mniej radosna niż zazwyczaj, a nawet w pewnym momencie stwierdziła, że byłoby naprawdę fajnie, gdyby mogła zamieszkać z rodziną Robinsonów na stałe. Pani Robinson potraktowała wtedy jej słowa jako żart i z uśmiechem odparła, że w sumie to nie jest taki głupi pomysł. Bywa już przecież u nich tak często, że w sumie jakby trochę mieszkała, a gdyby się wprowadziła, to ona miałaby stałą pomoc przy dzieciach. Żart żartem, ale ta sugestia Sally była nietypowa. Tak samo zresztą jak zachowanie Sally. Bo dziewczyna sprawiała wrażenie, jakby czegoś się obawiała. Kilkukrotnie próbowała nawiązać taki bliższy kontakt z panią Robinson, a nawet gdzieś tam między wierszami rzucała, że chciałaby jej coś wyznać. Za każdym razem jednak albo coś jej przeszkadzało, albo dziewczyna nie mogła zdobyć się na odwagę. Nie wiemy więc, o co dokładnie mogło chodzić, bo ostatecznie dziewczyna nie zdradziła, co takiego ją trapiło. Ale to wyznanie w połączeniu z tym dziwnym zachowaniem było naprawdę zagadkowe. Kiedy Verlyn Robinson wrócił z pracy, dochodziła już godzina 1:30. Był więc środek nocy. Verlyn znał Sally, jednak był to pierwszy raz, kiedy miał okazję poznać również jej bliźniaczkę. Jego małżonka przedstawiła dziewczynę i, aby przełamać takie pierwsze lody, zapytała męża, czy ten czasem nie uważa, że Alice wygląda na kilka lat starszą od swojej bliźniaczki. Sally miała wtedy odpowiedzieć, że Alice to jej druga, ta bardziej dojrzała połowa. Alice ani nie potwierdziła słów siostry, ani im nie zaprzeczyła. Według relacji to chyba w ogóle się nawet nie odezwała, ale nawet jeżeli nie powiedziała żadnego słowa, to nic tutaj nie wskazywało, by poczuła się urażona uwagą sali. Była nieco wycofana, bo kiedy jej siostra siedziała na fotelu, to ona stała w drugim kącie pokoju, ale poza tym to nic nie wskazywało, by coś było z dziewczyną nie tak. Kiedy siostry Richard szykowały się do wyjścia, pani Robinson wręczyła Alice banknot 5-dolarowy. Ponieważ nie miała przy sobie drobnych, tak by dać każdej dziewczynce odpowiednio odliczoną kwotę, to zażartowała sobie, że chyba będzie musiała tutaj przedrzeć banknot na pół, aby każda z sióstr została potraktowana sprawiedliwie i utrzymała swoją połowę. Zdawało się, że Alice nie wychwyciła żartu. Zabrała pieniądze i z pełną powagą odpowiedziała, że nie ma takiej potrzeby, bo pieniądze nie będą już sali potrzebne. Była to kolejna czerwona flaga, która wręcz łomotała na wietrze. Ale Robinsonowie, chociaż zwrócili uwagę na niecodzienne zachowanie dziewczyny, na tę dziwną uwagę, to jednak nie wyczuli potencjalnego zagrożenia. Pani Robinson stwierdziła wówczas, że dziewczyna po prostu odpowiedziała żartem na jej żart. W dość dziwny, specyficzny sposób, no ale każdy ma różne poczucie humoru. O godzinie 1:45 dziewczyny wróciły do swojego domu. Obie były już zmęczone, dlatego jedynie poddały się podstawowym zabiegom higienicznym, chyba nawet nie jedząc kolacji, i mniej więcej o 2:20 położyły się do łóżek. Czy matka czekała na ich powrót, czy nie, to nie wiadomo, natomiast tutaj o tej 2:20, kiedy dziewczynki poszły do łóżka, to cała rodzina też już spała. Okazało się jednak, że zasnęła jedynie Sally. Alice mniej więcej po 40 minutach wstała z łóżka. Wyszła z pokoju, otworzyła szufladę biurka, z której wyjęła dwie paczki z nabojami, po czym otworzyła szafę, z której wyjęła strzelbę. Dokładnie tę samą strzelbę kaliber 22, którą jeszcze dzień wcześniej trzymał w rękach jej 13-letni brat i zastanawiał się, czy czasem nie schować jej pod łóżkiem. Dlatego też zastanawiałam się wcześniej, czy ta opowieść Roberta była prawdziwa, czy jedynie została przedstawiona później na bazie tych późniejszych wydarzeń. Alice załadowała broń i wróciła do pokoju, w którym spała Sally. Cała sytuacja działa się mniej więcej o 3:00 nad ranem. Pozostali mieszkańcy domu wciąż byli pogrążeni we śnie. Ta wędrówka Alice pomiędzy pokojami nikogo nie obudziła. Nikt nie usłyszał składającej się 14-latki. Co było też tutaj dość dziwne, bo Alice stwierdziła później, że poruszała się po ciemku. Musiała więc to zrobić bezszelestnie. Ale jak bezszelestnie poruszać się w mieszkaniu po ciemku? Owszem, możemy założyć, że Alice znała rozkład mieszkania, ale czy znała go aż tak dobrze, żeby o nic się nie potknąć i zrobić wszystko bezdźwięcznie? Według samej 14-latki właśnie tak było. Alice podeszła do Sally, która spała na lewym boku, odsłaniając tym samym prawe ucho. Nadal w ciemności wymacała głowę siostry, przyłożyła lufę za jej prawą małżowinę uszną i pociągnęła za spust. Relacje przekonują, że żaden z domowników nie słyszał wystrzału. Nie wiem więc, co to była za broń, czy była zmodyfikowana przez Edgara, czy miała po prostu jakiś tłumik, ale na pewno musiała być bardzo cicha. Pocisk wszedł w czaszkę śpiącej dziewczynki. Według dostępnych danych trafił prosto w strukturę mózgową, którą uszkodził w stopniu tak znacznym, że doprowadził do natychmiastowego zgonu. Alice spokojnie odłożyła karabin. Podeszła do telefonu, który znajdował się w pokoju jej rodziców, i wykręciła numer alarmowy, względnie numer szeryfa. I ta druga wersja jest chyba bardziej prawdopodobna, bo później Alice tłumaczyła się, skąd w ogóle znała numer do szeryfa. Co dziwne, to właśnie wtedy miała obudzić się Mary Richard, matka bliźniaczek. Nieco zaspana kobieta usłyszała, jak Alice beznamiętnie wypowiada do słuchawki następujące słowa. Przyjedźcie prędko na Harvey 4721. Popełniono morderstwo. Mary półprzytomna wstała z łóżka i wyrwała córce słuchawkę. Upewniając się, że Alice rzeczywiście dodzwoniła się do biura szeryfa, poinformowała mężczyznę, że bardzo go przeprasza, ale zaszła tutaj jakaś pomyłka. Jej córka cierpi ostatnio na problemy ze snem, lunatykuje i miewa koszmary senne. Najpewniej był to kolejny taki epizod. Aby upewnić się w swoich przypuszczeniach, Mary poprosiła, by zastępca szeryfa, bo to właśnie on miał odebrać telefon, pozostał na linii, a ona upewni się, że wszystko w jej domu jest w porządku. Chwilę później wróciła do rozmowy. Była wyraźnie rozhisteryzowana. Płacząc, wydusiła z siebie, że jej córka mówiła prawdę. W domu Richardów pojawiło się dwóch zastępców szeryfa. Rodzice dziewczynek byli zszokowani całą sytuacją. Byli przekonani, że ich córka dopuściła się zbrodni w stanie zamroczenia umysłowego. Najpewniej nie zdawała sobie sprawy z tego, co robi. Po prostu lunatykowała. Mary Richard była tak przeciążona tym, co się stało, te emocje tak bardzo nią zawładnęły, że podczas rozmowy z szeryfem straciła przytomność. Kiedy kobietę udało się ocucić, ta, szlochając, zaczęła tulić do siebie Alice. Alice, która zupełnie nie reagowała na czułości matki. Dziewczynka początkowo unikała jakichkolwiek interakcji i nie odpowiadała na zadawane jej pytania. W końcu wyznała, że zabiła Sally. Doskonale wiedziała, co robi. Nie chciała jednak przyznać, dlaczego postanowiła zabić siostrę. Rzuciła jedynie, że odkrycie jej motywów to zadanie dla policji, a ona nie zamierza się tłumaczyć i ułatwiać im pracy. Wkrótce jednak zmieniła zdanie i ze szczegółami opisała, jak po ciemku wstała z łóżka, wyjęła broń i strzeliła do Sally. Stwierdziła, że nienawidziła siostry od 6 klasy szkoły podstawowej, kiedy obie miały około 12 lat. I tutaj sprawa zaczyna się nieco komplikować. Bo jedne źródła twierdzą, że początkowo dziewczyna nie chciała wskazać powodu, dla którego tak bardzo nienawidziła siostry, a jej otoczenie, czyli rodzina i przyjaciele, byli wręcz zdziwieni jej wyznaniem. Bo jeśli rzeczywiście aż tak bardzo nienawidziła swojej bliźniaczki, to zupełnie nic na to nie wskazywało. Alice nigdy nie była wrogo nastawiona do Sally. Owszem, dziewczyny miały sprzeczki z uwagi na skrajnie różne charaktery, jednak nie było między nimi żadnego napięcia, nie było żadnej złej energii czy też złośliwości. Jeżeli więc ta nienawiść, o której mówiła Alice, faktycznie siedziała w niej już od 2 lat, to z niczym się nie zdradzała. Później Alice miała wyznać, że decyzję o zabójstwie podjęła dzień wcześniej, podczas kłótni o telefon. Pierwotnie co prawda nie pałała do Sally jakimś takim gorącym uczuciem, ale też nie miała planów, by wyrządzić jej krzywdę. Sytuacja z telefonem przekonała ją, że jest to najwyższy czas, by pozbyć się uciążliwej bliźniaczki, a swoje plany chciała zrealizować tak szybko, jak tylko się da. Dlatego już kolejnej nocy strzeliła siostrze w głowę. Jeszcze później pojawiły się informacje, że Alice rzekomo zazdrościła swojej siostrze łatwości, z jaką ta nawiązywała nowe relacje. Bo co prawda ona również była lubiana, jednak nie błyszczała w towarzystwie tak jak Sally. Ale ta informacja pojawiła się jedynie w jednym artykule i mam tutaj podejrzenia, że te rewelacje, które zostały zawarte właśnie w tym jednym dzienniku, mogły zostać oparte na opinii uzyskanej od siostry Mary, czyli tej nauczycielki obu dziewczynek. Bo później już pojawiały się informacje, które mówiły o tym, że ta nienawiść Alice do Sally nie miała związku z popularnością drugiej bliźniaczki, ale z jej hałaśliwą naturą. Alice miała nawet wypowiedzieć się, nie wiem czy w prasie, czy podczas składania zeznań, i wprost powiedzieć, że, tutaj cytat, nienawidziła Sally, ponieważ ta była głupia, głośna i zachowywała się jak pomylona. Wyznała również, że zupełnie nie jest jej przykro z powodu śmierci siostry. Jedyne, czego teraz żałuje, to to, że sprawiła przykrość swoim rodzicom. Zapytana o to, czy gdyby miała możliwość raz jeszcze rozważyć swoje zachowanie, to czy tym razem postąpiłaby inaczej? Odparła, że nie wie, ale raczej drugi raz nie zabiłaby Sally. Zaznaczam jednak, że w prasie pojawiały się naprawdę różne wypowiedzi dziewczynki, różne opinie. I też mogliśmy przeczytać, że Alice cały czas twierdziła, że gdyby miała możliwość, to zabiłaby swoją siostrę raz jeszcze. Więc co tak naprawdę mówiła i co było prawdą, to tutaj ciężko jest nam określić. Alice w ogóle budziła ogromne emocje zarówno wśród dziennikarzy, jak i wśród stróży prawa. Dziewczyna wydawała się zupełnie pozbawiona emocji. Nie wykazywała żadnych wyrzutów sumienia, a do zainteresowanych sprawą fotoreporterów wręcz posyłała uśmiechy. Jej zachowanie również było bardzo dziwne. Podczas przesłuchania zapytała na przykład funkcjonariuszy: czy ty tu w ogóle kiedykolwiek jecie? Jestem głodna. Jej zachowanie odbiegało od jakichkolwiek znanych norm. Alice rozmawiała o wydarzeniach sprzed kilku godzin zupełnie tak, jakby mówiła o pogodzie za oknem. Nie było w niej grama emocji. To początkowo zrodziło spekulacje, że 14-latka może zdradzać cechy osobowości psychopatycznej. Ale to miała potwierdzić lub obalić późniejsza analiza psychiatryczna. Z uwagi na wiek morderczyni, Alice Richard została przewieziona do ośrodka dla nieletnich przestępców. Tam też spędziła swoją pierwszą noc. Zapytana później, jakie są jej odczucia względem nowego miejsca zamieszkania, jak jej się spało i czy noc upłynęła jej w ogóle spokojnie, odparła, że przez całą noc ją bito. Szyderczy uśmiech na jej twarzy miał sugerować, że był to jedynie makabryczny żart. Ten dowcip zdziwił zastępcę szeryfa, który zapytał Alice, czy dziewczynka była bita w swoim domu rodzinnym. No bo musiała mieć podobne doświadczenia, skoro uważała takie wzorce za powszechnie występujące. Ale dziewczynka odpowiedziała jedynie zimno, bez komentarza. W rzeczywistości w ośrodku Alice nie działa się żadna krzywda, a dziewczynka przyznała, że po raz pierwszy od wielu lat spała nad wyraz spokojnie. I rzeczywiście 14-latka sprawiała wrażenie osoby, która pozbyła się jakiegoś ogromnego ciężaru. Jakby spadł jej z serca wielki kamień. Zupełnie tak, jakby śmierć Sally przyniosła jej ulgę. Pamiętała również znaną wszystkim formułkę, która jest tak często recytowana w amerykańskich filmach i serialach kryminalnych, czyli osłabione już masz prawo zachować milczenie, wszystko co powiesz może być użyte przeciwko tobie. Alice zapewne usłyszała ją pierwszy raz w swoim życiu, dlatego też zapytała, czy to prawda, że wszystko co powie może zostać wykorzystane przeciwko niej i czy ma prawo zachować milczenie. Usłyszała, że tak, no bo tak działa amerykańskie prawo. Jeżeli coś może ją później obciążyć w sądzie, to dziewczynka ma prawo zachować to dla siebie. Prawdopodobnie to zapewnienie utwierdziło dziewczynkę w przekonaniu, że nie musi odpowiadać na wszystkie pytania. Bo chociaż naprawdę wiele osób starało się wyciągnąć z niej, dlaczego tak naprawdę zastrzeliła swoją bliźniaczkę, ta wciąż uparcie odpowiadała, że po prostu z nienawiści. Nic więcej zdradzić nie chciała. 21 marca 1950 roku odbył się pogrzeb Sally Richard. W uroczystości wzięła udział nie tylko rodzina zmarłej, ale również koledzy i koleżanki San Joaquin Memorial High School. Stawili się zwłaszcza ci uczniowie, którzy chodzili z sali do klasy. Jedynej osoby, której zabrakło na uroczystości, była Alice Richard. I nie chodziło wcale o to, że dziewczynka nie mogła pojawić się na pogrzebie siostry, bo taką możliwość otrzymała, ale ją odrzuciła. Twierdziła, że nie interesuje jej nic, co ma związek z jej siostrą. Sally Richard została pochowana na katolickim cmentarzu Holy Cross we Fresno. Warta podkreślenia jest tutaj postawa rodziców Sally, bo chociaż państwo Richard byli pogrążeni w żałobie, to stwierdzili, że nie smucą się z powodu śmierci Sally, ponieważ wolą skupiać się na tym, że ich dziecko jest teraz szczęśliwe po drugiej stronie. To, co stało się w tej rodzinie, było naprawdę ogromną tragedią. Sam Edgar Richard Senior mówił: wystarczająco ciężko jest stracić jedną córkę, ale w tym przypadku straciłem obie. Mam jedynie nadzieję, że uda się zrobić coś, by pomóc Alice, by przywrócić jej pełnię zdrowia umysłowego tak, by mogła ona przeżyć resztę swojego życia w spokoju. Jestem przekonany, że moja córka jest chora i nie zdaje sobie sprawy z powagi czynu, którego się dopuściła. Pomimo straty dziecka, rodzice zapowiedzieli, że uczynią wszystko, by pomóc Alice. W ich opinii z ich córką zadziało się coś złego. Coś, co zaważyło na jej życiu, na jej poczynaniach i być może na jej postrzeganiu rzeczywistości. Według nich normalna Alice, normalna w cudzysłowie oczywiście, nigdy nie popełniłaby tak okrutnego czynu. Nigdy nie zabiłaby Sally. W tym czasie Alice powoli przyzwyczajała się do życia w ośrodku wychowawczym. Swój czas wolny spędzała na czytaniu literatury młodzieżowej. Narzekała jedynie, że wychowawcy pracujący w ośrodku nie pozwalają jej używać szminki. Dziewczynka była pod stałą obserwacją psychiatryczną. Biegli mieli ocenić jej kondycję psychiczną i zawyrokować, czy dziewczyna może odpowiadać karnie. Gdyby 14-latka została uznana za osobę poczytalną, groziła jej kara dożywotniego pozbawienia wolności. I chociaż jest to bardzo surowy wyrok, to Alice mogła liczyć na okoliczności łagodzące. W stanie Kalifornia obowiązywała wówczas kara śmierci. Jednak wedle przepisów mogła ona zostać zasądzona jedynie tym oskarżonym, którzy w chwili popełnienia przestępstwa mieli już ukończone 18 lat. Alice oczywiście się do nich nie zaliczała. Natomiast dziewczynka chyba nie zdawała sobie z tego sprawy, bo zapytana, jak myśli, co dalej się z nią stanie, odparła, że prawdopodobnie skończy na krześle elektrycznym. W międzyczasie psychiatrzy starali się zbadać stan 14-latki, która bardzo łaknęła atencji. Wręcz domagała się, by dostarczać jej gazety relacjonujące jej sprawę. Spijała tę niechlubną sławę, jaka przypadła jej w udziale. Jednak zarówno psychiatrzy, jak i wychowawcy ośrodka byli zgodni co do tego, że dziewczyna nie powinna mieć żadnej styczności z materiałami na swój temat. Dlatego też pomimo gorących próśb, Alice ani nie mogła oglądać wiadomości w telewizji, ani nie mogła czytać codziennej prasy. Po kilkudniowych badaniach w ośrodku zamkniętym, Alice wreszcie powiedziała nieco więcej na temat sprawy. Jej wypowiedzi jednak nadal były bardzo zagadkowe. Dziewczyna powiedziała na przykład: wiem, że nie powinnam nikomu odbierać życia, ale kochałam ją i nie mogłam patrzeć, jak cierpi. Musiałam ją unicestwić. Była obłąkana i nieszczęśliwa. Lepiej dla niej, by była martwa. Coś wciąż mi powtarzało, że muszę zabić Sally. Wiedziałam, że moim obowiązkiem jest uwolnić ją od cierpienia. Jak widzicie, ta wersja diametralnie różni się od tego, co Alice stwierdziła wcześniej. Wcześniej mówiła, że nienawidziła Sally. Tutaj już twierdziła, że bardzo ją kochała. Po chwili dodała również: nie boję się śmierci. Właściwie to jestem gotowa zaakceptować wszystko, co będą chcieli mi zrobić. Jeszcze nigdy nie byłam tak szczęśliwa, jak jestem teraz. Sprawiłam, że Sally również jest szczęśliwa. Zawsze była strasznie głośna i zachowywała się jak primadonna, jak jakaś głupia maniaczka. Powtarzała mi raz za razem, że nie powinna się tak zachowywać, ale mnie nie słuchała. Jednocześnie Alice wciąż podkreślała, że nie rozumie, czego ci wszyscy lekarze od niej chcą. Dlaczego ją o wszystko wypytują? Czy po prostu nie mogą dać jej spokoju? Przecież ona nie jest szalona i wszystko z nią w porządku. Ale biegli nie podzielali jej zdania. Psychiatrzy mieli głębokie podejrzenia, że dziewczyna może chorować na schizofrenię. To by tłumaczyło niemal wszystkie objawy, jakie pojawiły się u Alice niecały miesiąc przed tragedią. Bóle głowy, zaburzenia snu, koszmary senne, drażliwość – to wszystko to mogły być pierwsze objawy schizofrenii, które zostały zbagatelizowane przez najbliższe środowisko dziewczyny. Psychiatrzy specjalizujący się w psychiatrii dziecięcej stwierdzili jednak, że stan psychiczny dziewczyny jest tak złożony, że nie mogą oni wydać swojej opinii na bazie kilkugodzinnych obserwacji. Dlatego też zdecydowano, że Alice Richard zostanie umieszczona w ośrodku psychiatrycznym na kilkumiesięcznej obserwacji, gdzie zostanie poddana odpowiednim badaniom. Szczegóły nie zostały podane do wiadomości publicznej. Kierowano się dobrem nieletniej morderczyni. Zapewniono jednak, że przypadek Alice Richard jest naprawdę szczególny. takie historie zdarzają się bardzo rzadko. Względem 14-latki podjęto pierwsze próby leczenia farmakologicznego, a lekarze monitorujący jej stan zauważyli już pierwsze pozytywne efekty kuracji. Był to jednak zbyt wczesny etap, by tutaj zagwarantować, że dziewczynie uda się kiedykolwiek wrócić do pełni władz umysłowych. Ale pojawiło się takie światełko w tunelu. Z uwagi na całkowitą niepoczytalność wynikającą z choroby psychicznej, Alice Richard nie mogła odpowiadać sądownie za swoje czyny. Póki co czeka ją żmudny i długi proces leczenia psychiatrycznego. Prasa nie podała do wiadomości publicznej, w którym ośrodku została umieszczona nastoletnia morderczyni, aby to zainteresowanie dziennikarzy nie zakłócało jej spokoju i nie utrudniało procesu hospitalizacji. Ale wkrótce cała Ameryka wiedziała, gdzie przebywa Alice Richard. I to akurat nie z uwagi na wścibskich reporterów, a z uwagi na samą Alice, która zaczęła nudzić się w ośrodku psychiatrycznym. Na początku sierpnia 1950 roku w prasie pojawiły się artykuły informujące o ucieczce Alice Richard. Młodociana przestępczyni miała niepostrzeżenie wymknąć się z Napa State Hospital, gdzie do tej pory była poddawana obserwacji i przymusowemu leczeniu. Ośrodek był dość znaną placówką w Stanach Zjednoczonych, a pacjentem szpitala był swojego czasu sam Gorilla Killer, czyli inaczej mało znany na naszym podwórku amerykański seryjniak Earl Nelson. Może kiedyś nagram Wam o nim odcinek, bo chyba jeszcze żaden z naszych podcasterów nie opracował dogłębnie tego tematu. A szkoda, bo to naprawdę interesująca persona. Oczywiście pod kątem psychologicznym. Ale wracając do samego ośrodka Napa State Hospital, to tak na marginesie tutaj Wam mówiąc, to ośrodek raczej nie przykładał zbyt dużej wagi do zabezpieczeń i ochrony. Bo 14-latka uciekła metodą starą jak świat. Po prostu wspięła się na ogrodzenie i jak gdyby nigdy nic, zeskoczyła po drugiej stronie. Wraz z Alice zniknął jej 13-letni współlokator, Millicent Graham, co też nam tutaj sugeruje, że te pokoje musiały tam być raczej koedukacyjne. Co ciekawe, dziewczyna zniknęła dosłownie na kilka minut przed przyjazdem swojej matki, która tego dnia przyjechała odwiedzić swoją córkę. Brawurowa ucieczka może i by się udała, ale Alice miała przy sobie zaledwie $3. Zdała sobie sprawę, że za wiele to ona nie ugra. Dlatego po zakosztowaniu wolności Alice osobiście zgłosiła się na komisariat policji w San Francisco, bo to właśnie do San Francisco udało jej się dotrzeć autostopem. Przedstawiła się policjantom, powiedziała kim jest, powiedziała za co jest może nie skazana, ale leczona i opowiedziała im również, że początkowo planowała udać się do San Diego. Ale że miała braki finansowe, to też zrezygnowała ze swoich planów. Zanim zgłosiła się na komisariat, poszła sobie do kina i kupiła pączka. Oczywiście prasa, ku ucieszy samej Alice, skorzystała z możliwości rozmowy z dziewczyną. Zdjęcie, które wyświetla się Wam w tle, zostało wykonane tuż po tym, jak panna Richard zgłosiła się na lokalny posterunek policji. Tam też oczekiwała na transport do ośrodka psychiatrycznego. Zapytana o to, czy żałuje, że Sally nie żyje, odparła. Żałuję, że ją zabiłam, jednak nie jest mi przykro, że ona nie żyje. Wiem, jak to brzmi, ale taka jest prawda. Zaprzeczyła natomiast, by Graham towarzyszył jej w ucieczce. Jednak mam tutaj duże zastrzeżenia co do jej szczerości, bo sami przyznacie, że byłby to naprawdę ogromny zbieg okoliczności. Ale co dalej działo się z Grahamem, to niestety nie wiem. Przyznam Wam szczerze, że nie szukałam żadnych informacji na ten temat, bo też nie był to wątek, który w tej sprawie mnie jakoś wyjątkowo interesował. Alice opowiedziała również, że łapiąc autostop, trafiła na auto swojej matki. Mary Richard, jak gdyby nigdy nic, minęła dziewczynę idącą poboczem, nie rozpoznając w niej swojej córki. Dla Alice wydawało się to wówczas wyjątkowo komiczne. Dziewczyna wróciła do Napa State Hospital, gdzie prawdopodobnie została na kolejne miesiące, a może nawet i lata, ale nie wiadomo, czy dziewczyna była leczona właśnie w tym ośrodku, czy została przeniesiona. pod koniec roku 1950 do prasy przedostała się informacja, że dziewczynka nie będzie sądzona karnie, ale będzie leczona psychiatrycznie. Ostatecznie leczenie musiało przynieść zadowalające efekty, ponieważ w pewnym momencie Alice została wypuszczona z ośrodka. Nieznane są okoliczności zwolnienia. Nie wiadomo również, kiedy dziewczyna otrzymała wypis. Wiemy natomiast, że Alice Richard ułożyła sobie życie. W wieku 26 lub 29 lat, tutaj wybaczcie, ale data jakoś mi uleciała, Alice wyszła za mąż za Saula Schoenbergera. I tutaj przepraszam, jeżeli gdzieś przekręciłam to nazwisko, ale jest ono naprawdę wyjątkowo trudne. Para osiedliła się na Alasce, dokładniej mówiąc to mieszkała w mieście Sitka. Czy miała dzieci? Prawdopodobnie tak, jednak na ogólnodostępnych stronach dane ich potomstwa są utajnione. Alice zmarła stosunkowo niedawno, bo 10 lat temu, w roku 2014. Rok później dołączył do niej jej mąż. Małżeństwo zostało pochowane na Sitka National Cemetery i spoczęła w jednym grobie. Nie wiadomo, czy miała ona kontakt ze swoją rodziną, ponieważ cała rodzina państwa Richard w dalszym ciągu mieszkała w stanie Kalifornia. Brat Alice, który najpewniej pamiętał najwięcej z tej historii, Edgar Jr., również zmarł w 2018 roku. Jest to historia, która myślę pokazuje nam, jak ciężko było w czasach, kiedy choroby psychiczne nie były tak dobrze rozpoznawane, nie były tak dobrze leczone. I chociaż w dalszym ciągu zdarza się, że nie wszyscy otrzymują odpowiednią diagnozę, to jednak myślę, że możemy cieszyć się z tego, że żyjemy w obecnych czasach. Że każdy z nas ma szansę na to, by on albo członek jego rodziny otrzymał odpowiednią pomoc. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Myślę, że jest to jedna z tych opowieści, która skłoni Was do głębszej refleksji. Jeżeli chcielibyście podziękować mi za moją pracę, to możecie zostawić po sobie łapkę w górę, zasubskrybować kanał albo złożyć jakiś mały donate kawowy na odpowiednim portalu. Oczywiście link jest w opisie. A ja jeszcze raz Wam dziękuję i mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Trzymajcie się ciepło.